Radio Kraków Kultura na co dzień, dzisiaj 14 dzień września, a my przygotowujemy się do otwarcia nowego sezonu w Narodowym Starym Teatrze. Witam bardzo serdecznie w studiu dyrektora teatru Waldemara Raźniaka. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także zastępca dyrektora do spraw programowych Beniamin Bukowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwsze spektakle już w tym tygodniu, już chyba w czwartek, sprawdzałam wczoraj wieczorem, na pewno weekend, na pewno czwartek i to będzie Fiasko. No też tytuł na początek, panie dyrektorze. No, tego miało nie być, nie było tego w scenariuszu.
My mamy taką strategię zaskakiwania widzów i to jest tak zwana strategia Arebur, nie myślić swoje. I nie mylić swoje. I ta strategia właśnie polega na tym, że my się nie przejmujemy takimi rzeczami, dlatego że wiemy, że nasi widzowie nie oceniają naszych przedstawień czy naszej oferty po opakowaniu, tylko znają do głębi treść. Jest to adaptacja w fenomenalnej powieści Stanisława Lema, która mówi też o istotnych problemach cywilizacyjnych. Jak wiadomo, Lem był futurologiem, snuł opowieści wykraczające daleko w przód, ale wydaje się, że ta rzeczywistość opisana przez Lema, że ona w jakimś sensie jest już teraz z nami. To, co się dzieje, jeżeli chodzi o środowisko naturalne, to w jaki sposób jesteśmy względem tego bezradni,
niestety,
jak fundamentalne pytania filozoficzne pozostają bez odpowiedzi, to wszystko jest bardzo nas dręczące i wydaje się, że jest to ciekawy dialog, który to przedstawienie uruchomiło z widownią. Mm.
Tak, no ja się chciałam tak zmartwić, towarzysko zmartwić, żeby coś na to odpowiedzieć, ale to wcale nie jest takie błahe, że jednak Lem był straszliwym pesymistą i tym gorzej dla nas, że miał rację i to się wszystko sprawdza.
Ja przypominam sobie ten cytat z Lema, że jeżeli jest piekło, na pewno musi być skomputeryzowane.
Mm-hmm. To może Lema zostawmy. Zaczyna się od, można powiedzieć, nie tyle mocnego, ile wyrazistego uderzenia, ale pierwsza premiera w listopadzie, czyli trochę poczekamy. I chcę zapytać tak najogólniej, jaki sezon państwo, panowie mają w głowach? Jak ma być? Skoro wiadomo, że jest sporo niepokoju, jest wiele troski. No właśnie te nastroje lemowskie, wbrew pozorom, to jest dobry początek i na temat bardzo.
A skoro zaczynamy fiaskiem, to mimo wszystko mamy nadzieję skończyć sukcesem. Tym niemniej faktycznie jest tak, że jak wszyscy doskonale wiemy, to nie jest łatwy czas dla instytucji kultury. Na to składa się kilka czynników. Niewątpliwie sytuacja postpandemiczna z jakąś wielką nadzieją na ten przedrostek post. A sytuacja ekonomiczna związana ze światową inflacją, która dość mocno pędzi. Sytuacja oczywiście związana z wojną na Ukrainie. A więc oczywiście stoimy przed wielkimi dylematami związanymi z tym, a jak w takiej rzeczywistości instytucja kultury ma funkcjonować. Pewnym optymizmem napawa nas rok poprzedni, gdzie mimo wszystkich tych czynników mieliśmy bardzo wysoką frekwencję na widowni. A mieliśmy mnóstwo osób odwiedzających nasze warsztaty, nasze zajęcia. W warsztatach w naszym centrum edukacyjno-muzealnym MICET uczestniczyło blisko 7 tysięcy osób.
Ponoć 25 tysięcy osób odwiedziło samo muzeum też w przeciągu ostatniego sezonu.
Co znaczy, że ludzie potrzebują tej wizyty w muzeum, potrzebują wizyty w teatrze.
Czyli potrzebują wspólnoty, jak to wyjaśnić, bo też wiele się zadaje pytań o to, czy teatr jest nam, inaczej, jak teatr jest nam dzisiaj potrzebny, bo...
Ja myślę sobie, że to nie ulega kwestii, że jest potrzebny i zawsze był potrzebny. To człowiek wynalazł teatr, był mu po prostu do tego potrzebny, tak jak człowiek zaczął w pewnym momencie malować malowidła w grocie Lasko. Ja myślę sobie, że fakt tej dużej frekwencji i fakt, że w ogłoszonym przez nas repertuarze czteromiesięcznym już znajdują się spektakle, na które mamy wykupione bilety, pomimo kryzysu finansowego, ekonomicznego, pomimo tych trudnych momentów dla nas wszystkich, wojny, niedawnej pandemii itd., itd., to jest wynikiem w moim przekonaniu tego, że myśmy w trakcie pandemii nie utracili kontaktu z widzami.
To prawda.
Pierwsza sprawa to jest oczywiście kwestia tego, że mamy rzeczywiście bardzo wierną widownię teatralną, którą, z której bardzo się cieszymy, bardzo serdecznie naszych widzów pozdrawiamy, to dla nich właśnie to robimy. Ale druga sprawa była taka, że myśmy byli akurat teatrem, który bardzo mocno wierzył w tę komunikację internetową. W trakcie tych najostrzejszych restrykcji pandemicznych regularnie prezentowaliśmy na naszej platformie VOD różnego rodzaju przedstawienia, zarówno archiwalne, jak i nawet te z bieżącego repertuaru. Tak. Robiliśmy, streamingowaliśmy premiery.
Tak. Tak.
I to powodowało, że ten kontakt nie został zerwany. Ja osobiście wierzę w to, że pomimo takiego czarnowictwa, które się szerzyło, że teatr to jest tylko i wyłącznie kontakt na żywo, że to musi widz przyjść. No właśnie nie. Okazało się, że mieliśmy bardzo pozytywne informacje otrzymaliśmy od naszych widzów, którzy na przykład od wielu, wielu lat nie mogli nas odwiedzić, a nagle odwiedzili. Ja zawsze tak pytałem, czy ten widz, który ogląda teatr na monitorze swojego komputera, czy to nie jest widz? No jest widz, zwłaszcza jeżeli chce, jeżeli zapłacił za to przedstawienie, jeżeli jest z tego zadowolony, dlaczego mamy tego nie umożliwiać? Więc wydaje mi się, że to ta wspólnota, która dookoła Starego Teatru jest, ona została przez okres pandemiczny jeszcze scementowana.
To bardzo, bardzo ciekawe i to proszę, że pan o tym przypomina. Mam wrażenie, że myśmy to medytowali, bo pamiętam, rozmawialiśmy o tym nieraz. Właściwie pandemia nie tyle minęła, ile wyhamowała. No na pewno jesteśmy na innym jej etapie. I już się o tym nie mówi. Jakoś tak strasznie szybko zapomnieliśmy o tym czasie, a tych przedstawień rzeczywiście było i one rzeczywiście gdzieś zakotwiczały nas w tej normalności bycia z innymi właśnie poprzez teatr.
Jednym ze skutków pandemii jest fakt, że myśmy stworzyli w zeszłym sezonie 8 nowych przedstawień, natomiast byliśmy zmuszeni wypremierować te przedstawienia pod koniec sezonu właśnie ze względu na różne perturbacje, które nas spotkały. I w obecnej sytuacji jest tak, że znaczy normalny taki tok eksploatacji premiery wygląda w ten sposób, że mamy premierę, potem gramy ileś razy to przedstawienie, ono zaczyna funkcjonować gdzieś w świadomości. My się na przykład w tej chwili mierzymy z sytuacją taką, w której wypremierowaliśmy szereg przedstawień pod koniec sezonu, a one jeszcze w jakiejś takiej zbiorowej świadomości nie zaistniały.
No tak, bo kilka razy miały szansę być zagrane.
Tak, no i dwie premiery też zaplanowane z zeszłego sezonu musiały spaść na sezon obecny.
No ale to się zdarza w teatrze. To raczej są zupełnie normalne rzeczy, więc tu bym się nie koncentrowała. Panie dyrektorze, jeszcze wracam do Beniamina Bukowskiego, ale takie pytanie z repertuaru tych niełatwych. To jest pytanie z listy, które ze swoich dzieci kocha pan najbardziej. To znaczy, na co się pan w tym nowym sezonie najbardziej cieszy? Mówiłam, że to będzie potwornie trudne pytanie.
No. To jest potwornie
Director's
trudne.
Choice, taki moment.
To jest potwornie trudne pytanie,
wiem.
Dlatego że też z przyczyn finansowych musieliśmy właśnie ten sezon trochę okroić. Więc
ale myślę, że publiczność chyba, przepraszam, znowu wchodzę w słowo, to jest tak, że my trochę lepiej to rozumiemy i właściwie ja mam też wrażenie, że czasem, że dawniej jeszcze tego wszystkiego było za dużo i to nie jest złe, że jest 7 premier w sezonie. Nie pomyślałabym o tym w ten sposób.
Trzymajmy się tego. Myślmy o tym, że te premiery będą rzeczywiście wartościowe, a te, które zeszły z poprzedniego sezonu, będą tym lepsze, ponieważ będzie więcej czasu na medytację, refleksję nad problemami poruszanymi w tych przedstawieniach. Ja mogę powiedzieć tak, jeden taki rys charakterystyczny tego sezonu, który okazał się przypadkowy, ale rzeczywiście jest dominujący, to jest muzyczność tak, tych przedsięwzięć.
Tak, to prawda. Chciałam o tym rozmawiać później, ale skoro już to, tak, to wchodzimy. Tak.
No i więc mamy operę za trzy grosze w reżyserii Ersana Montaga. To jest o tyle dla nas ważne przedsięwzięcie, ponieważ Ersan jakoś dookoła przygotowania tej premiery będzie przygotował też premierę wagnerowską na festiwalu w Bayreuth, więc jest to na tyle gorące nazwisko światowego teatru. To jest bardzo młody człowiek, więc jest to też jakby wschodząca gwiazda i dlatego cieszymy się, że zajaśnieje na naszym krakowskim firmamencie. Tak. Te wątki muzyczne, one przewijają się również w Księciu Niezłownym w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, gdzie też czekamy na rolę między innymi Anny Polony czy Edwarda Lindę Lubaszenko. To są niemęski w reżyserii Darii Kubisiak. To również będzie przedstawienie z dużą ilością muzyki. Także w międzyczasie też wejdzie do naszego repertuaru przedstawienie, które jest już od jakiegoś czasu grane, a zostało wytworzone przez naszych aktorów, przez Ewę Kajm, Staszka Linowskiego i Łukasza Szczepanowskiego, Kwadrat. Więc muzyki w tym sezonie będzie dużo. Muzyka jest bardzo bliska mojemu sercu, więc na to się szczególnie szykuję, ale szykuję się również na istotny wkład w repertuar tego teatru, który będzie dziełem mojego zastępcy Beniamina Bukowskiego.
Tak, już jeszcze tylko jedno pytanie do dyrektora Raźniaka i już przechodzimy do baśni o wężowym sercu. To będzie pierwsza premiera, notabene już w tym sezonie. To właściwie nie będzie pytanie. Dobra, to już weźmy tego Radka Raka. Chcę tylko podkreślić, że wczoraj na konferencji prasowej rzeczywiście Justyna Skoczek, czyli szefowa muzyczna Starego Teatru, miała dużo do powiedzenia i to było świetne, bo właściwie na konferencjach raczej szefów muzycznych się nie widuje, oni gdzieś tam są ukrywani w kulisach na ogół, a tutaj się okazało, że tak, że tej muzyki będzie dużo i na przykład opera za trzy grosze w tej wersji kurtowo-wajlowej, czyli mnóstwo tych takich dętych brzmień, żadnych smyczków i tak ma być, to jest dobre.
Tak, no kształt też tej wczorajszej konferencji, o której pani redaktor była uprzejma wspomnieć, był taki, a nie inny, dlatego że te oszałamiające dla mnie samego liczby, które świadczą o tym, jak bardzo intensywnie i dynamicznie działamy, one są owocem pracy zespołowej. Bardzo mi na tym zależało, żeby to unaocznić. Wydaje się, że przez te dwa sezony naszej kadencji udało nam się stworzyć taki bardzo zgrany zespół ludzi całkowicie oddanych pracy. W związku z tym te niemalże 50 tysięcy widzów, tych 25 tysięcy odwiedzających muzeum, 7 tysięcy biorących udział w warsztatach, pomimo właśnie tych trudnych czasów, to jest dla mnie w pewnym momencie ten teatr zaczął się jawić niemalże jak taki kombinat artystyczny. Wydaje mi się, że to jest właśnie efekt tego, że mamy taki zespół, gdzie każda osoba czuje się bardzo mocno związana i odpowiedzialna za własny odcinek. I chciałem bardzo, żeby wczoraj każda z tych osób miała okazję zaprezentować bezpośrednio owoce swojej pracy.
Pan dyrektor Beniamin Bukowski wczoraj w roli szefa programowego, ale również w roli reżyserskiej i jak już powiedzieliśmy, pierwsza premiera to będzie 4 listopada, baśń o wężowym sercu. Radek Rak, literacka gwiazda nie tylko Krakowa. Zapytam o wybór tego tekstu, nazwisko jest gorące, więc wystarczyłoby, ale pewnie nie tylko to.
Mam poczucie, że Radek Rak, który faktycznie stał się swojego rodzaju fenomenem literackim, zwłaszcza ostatnich 2 lat, A w baśni o wężowym sercu stawia bardzo przejmujące diagnozy dotyczące nie tylko czasów, o których pisze, czyli czasów rabacji galicyjskiej, ale to są diagnozy, które również w pewien jakiś dojmujący sposób odnoszą się do współczesności i do pytania w ogóle o naszą tożsamość, o tę tożsamość, która jest trochę kształtowana przez mity szlacheckie, jest trochę kształtowana przez pamięć historyczną spisywaną z perspektywy królów, możnowładców, uczonych, ale jednak jeżeli myślelibyśmy o tym rdzeniu, z którego myślę większość z nas w 99% się wywodzi, to jest to jednak rdzeń chłopski. I oczywiście to jest temat, który teraz jest, nie chcę powiedzieć modny, ale mocno eksploatowany, przypominany. I właściwie teraz dopiero tę przeszłość chłopską, przeszłość niekoniecznie wpisaną w te wielkie narracje historyczne spisywane z perspektywy miast, z perspektywy centrów, a właściwie teraz one są rozpoznawane, teraz one są przypominane i w jakiś sposób na nowo wartościowane. A w tym sensie mam poczucie, że powieść Radka Raka, która jest jakimś cudownym połączeniem właśnie, jak sam tytuł wskazuje, baśni, a legendy bardzo mocno zakorzenionej w folklorze słowiańskim, w wierzeniach słowiańskich, ale również w konwencji literatury fantazy, z jakąś niezwykłą uwagą i pieczołowitością odtwarzania sytuacji, kolorytu tamtych czasów, obserwacji na temat tego, jak Galicja w XIX wieku funkcjonowała. To jest konglomerat niezwykły, w którym to, co chłopskie, łączy się z tym, co pańskie, to, co polskie, łączy się z tym, co habsburskie, z tym, co ormiańskie, rusińskie, żydowskie. I w tym sensie Radek Rak ma jakąś cudowną, niezwykłą, piękną wrażliwość, która pozwala mu uchwycić, odmalować, ożywić tamten świat. I chyba nie sposób się w takiej wizji nie zakochać. Później oczywiście przychodzi ten dylemat i to pytanie, jak przenieść ją na deski teatru.
Pan czyta w moich myślach, tak.
A zwłaszcza, jak to przenieść? Zwłaszcza, że epopeję, która rozciąga się na przestrzeni właściwie kilkuset lat, bo mamy jeszcze jakieś prehistoryczne opowieści, które w ramach tej powieści się odbywają. Powieści, która dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych w różnych miastach, w różnych wsiach, w różnych tajemniczych jaskiniach i zaświatach. Jak przenieść to jeszcze na nową scenę, która jest dość mała, ale powiem, że...
Czyli to będzie takie bardziej kameralne jednak przedstawienie.
Myślę, że wbrew pozorom paradoksalnie, choć przestrzeń jest mała, ono nie musi być kameralne.
Tak, i w Arianach pan to udowadnia, rzeczywiście, tak.
Jakoś jestem bardzo przekonany, choć oczywiście z perspektywy zastępcy dyrektora trochę nie wypada mi mówić niczego innego, ale mówię to z pełnym przekonaniem, że siła naszego zespołu aktorskiego sprawi, że ten świat na nowej scenie cudownie się nam rozszerzy.
A kogo pan zaprosił jeszcze?
Mamy po pierwsze siedmioro wspaniałych aktorek i aktorów. A jest to Magda Grąziowska, Beata Paluch, Paulina Kondrak, Łukasz Szczepanowski, Łukasz Stawarczyk, Zbigniew Kaleta, Grzegorz Mielczarek.
I rozumiem, że czekają na pana teraz i próba się zacznie za pół godziny.
Tak miało być, ale jak to w teatrze bywa, rzeczy zmieniają się dynamicznie. Mam dzień przerwy w próbach. Dzięki czemu nie będę szybko wybiegał ze studiów.
Bardzo się cieszę. Mimo wszystko zróbmy sobie małą pauzę i potem będziemy kontynuować rozmowę o programie. Radio Kraków Kultura, poranna audycja, w której goszczą dyrektorzy Starego Teatru, Waldemar Raźniak. Kłaniam się jeszcze raz. Dzień dobry. Benjamin Bukowski, zastępca dyrektora do spraw programowych.
Dzień dobry.
Przyglądamy się tym planom programowym na sezon, który rozpocznie się już za moment, dokładnie jutro pierwsze przedstawienia Fiaska w reżyserii Magdy Szpecht. Pierwsza premiera, już państwu powiedzieliśmy, 4 listopada, baśń o wężowym sercu w reżyserii Benjamina Bukowskiego. Jest kilka naprawdę fantastycznych tytułów i też świetnych nazwisk. Ogromnie się cieszę, że naprawdę duże przedstawienie zrobi, mam nadzieję duże, to się pewnie okaże, Ewelina Marciniak, czyli No w tej chwili jedno chyba z naszych takich najmocniejszych nazwisk na scenie międzynarodowej. Bo jasne, że Lupa i Warlikowski, to wszyscy wiemy, no ale to są klasycy, a Ewelina w zeszłym roku dostała na przykład nagrodę Fausta, najważniejszą niemiecką nagrodę teatralną, więc jest w uderzeniu ta reżyserka.
Rzeczywiście jest tak, że ten repertuar, ten tegoroczny sezon się nam mocno, z czego bardzo się cieszymy, umiędzynarodawia. Poza zaproszeniem dwóch reżyserów zagranicznych, czyli Erzena Montaga i Luca Persevalla, o którym pewnie jeszcze za chwilę trochę więcej opowiemy. Poza takimi działaniami, jak na przykład bardzo ścisła współpraca z Unią Teatrów Europy, o czym warto wspomnieć.
A, to jeszcze wrócimy. Wrócimy do tematu.
Tak. Zapraszamy reżyserkę polską, ale reżyserkę, która głównie teraz, tak jak pani redaktor wspomniała, zdobywa rynek niemiecki, to zdobywa go szturmem. A realizując wielki spektakl za wielkim spektaklem, też teraz zabierając się za pierwszą realizację operową na rynku niemieckim. I co więcej, Ewelina Marciniak sięga po bardzo ciekawy materiał literacki, po powieść, która myślę wielu słuchaczom będzie znana i wielu słuchaczkom, które na pewno są emocjonalnie z tym tekstem związane. Jest to Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante.
No właśnie, to może się zatrzymajmy. Współczesny Proust czy genialny kicz, jak słyszałam również takie opinie. A pan dyrektor Waldemar Raźniak wyraźnie unika odpowiedzi.
Nie, ja absolutnie nie unikam odpowiedzi.
Bliżej mikrofonu.
Mnie ta pozycja też bardzo interesuje, dlatego że jesteśmy w jakimś takim ciekawym momencie, wydaje mi się, rozwoju teatru, gdzie różne sposoby opowiadania historii zostały wielokrotnie podważone, zakwestionowane, gdzie uruchamiane są różne środki tworzenia teatru, często nie do końca oczywiste. Mieliśmy do czynienia w ostatnich sezonach, również w Starym Teatrze, z przedstawieniami, które powstawały wokół improwizacji aktorskich, gdzie tekst niejako tworzył się w trakcie. W takich sytuacjach dużo trudniej jest, w moim przekonaniu, zachować coś, co nazywa się dramaturgicznie suspensem, ponieważ przebieg akcji, napięcia, one są bardziej płynne, bardziej dotyczą właśnie osobowości poszczególnych wykonawców, a w mniejszym stopniu właśnie takiej bardzo zwartej, efektywnej i efektownej strukturze dramaturgicznej. Tutaj spodziewamy się, że właśnie ta pasjonująca historia włoska, że ona trochę melodramatyczna, trochę taka wycieczka przez historię, że to zostanie właśnie opowiedziane w taki sposób, w jaki zostało opowiedziane w książce, czy zostało zekranizowane. Wydaje mi się, że to jest dobry moment na opowiadanie historii, zwłaszcza, że beletrystyka światowa dowodzi tego, że ona wcale nie umiera, prawda? Wręcz przeciwnie.
Oj tak. Wracają te wielkie opowieści, dokładnie. No bo to jest taka totalna opowieść.
Dokładnie. Także tutaj wydaje mi się, że to będzie jakby ukłon w tę stronę. Wiemy, że Ewelina Marciniak pojechała do Neapolu, tam bezpośrednio zbiera inspiracje, w związku z czym zobaczymy, co się tam wydarzy.
Już wiemy, z kim będzie pracowała, kto zrobi adaptację. Czy to jest...
To jest jeszcze tak za wcześnie powiedzieć, o tym mówić, bo ta kuchnia jest w tym momencie bardzo gorąca.
Dobrze. Czyli Genialna przyjaciółka, 17 marca, ten międzynarodowy aspekt programu Starego Teatru.
No i Luc Perceval, który jest z nami bardzo zaprzyjaźniony. Szereg wyjazdów w ramach tego przedstawienia Trzy Siostry, które jest koprodukcją z TR Warszawa, było zrealizowanych i rzeczywiście zdobywało różne zagraniczne i polskie festiwale. Jeszcze pewnie parokrotnie się w różnych miejscach z Trzema Siostrami pojawimy. Natomiast Luc Perceval, który uważa się za zainspirowanego istotnie przez twórczość Tadeusza Kantora, za bliskiego duchowo Tadeuszowi Kantorowi, związany z Krakowem, bardzo polubił nasz zespół i dlatego też cieszymy się bardzo na tę produkcję. Zobaczymy, co to będzie, dlatego że
właśnie,
jest to
nie
materiał...
Ma jeszcze tytułu.
Nie ma tytułu, to jest rzecz, którą Luke Perceval zamyśla specjalnie dla nas. Wydaje się, że te wielkie koła światowej polityki i historii znowu w istotny sposób dotknęły właśnie tego regionu, jakim jesteśmy my, Ukraina, Rosja, Europa Środkowa. Luke Perceval jest takim reżyserem, który oprócz inscenizowania klasyki wsławił się różnymi przedstawieniami, które są taką panoramą, bardzo ciekawą panoramą sytuacji geopolitycznej. Mało jest takich twórców, którzy potrafią tak ciekawie o tych rzeczach opowiadać, więc spodziewamy się, że możliwe, że dookoła właśnie takiej tematyki to przedstawienie, które będzie u nas powstanie.
Ale to nie jest odpowiedź na pytanie o tytuł spektaklu albo o tekst.
No, tytuł jest nieznany i musi nieznanym pozostać, no ponieważ to nie jest tak łatwo.
Dobrze. Nie, no ja prowokuję oczywiście, ale to jeszcze tylko do pytanie jedno. Sądzi pan, że to będzie współczesna interpretacja jakiegoś klasycznego tekstu, jak było jednak w przypadku Trzech Sióstr, że powstało bardzo współczesne przedstawienie, no a tekst ma grubo ponad 100 lat.
Odpowiadając konkretnie, wiemy, że Luke Perceval rozważa co najmniej 3, jeżeli nie 4 różne propozycje dla teatru. Niektóre są związane z klasyką światową, niektóre związane są również z tekstami polskimi. Co będzie ostatecznie jego wyborem? Sądzę, że przekonamy się dopiero w lutym.
Czyli w przyszłym roku. A w tym roku jeszcze Książę Niezłomny i przez chwilę może porozmawialibyśmy o tym też tekście niezwykłym, który ma taką historię też w polskim teatrze. Od tego może zaczniemy. To jest prośba do Beniamina Bukowskiego.
Zaczęliśmy myśleć o Księciu Niezłomnym w związku z, znaczy nie tylko w związku oczywiście, jakby w związku z samą kanonicznością tekstu, ale jakimś takim impulsem, który na pewno pomógł nam zdecydować się na tę konkretnie realizację, jest rok romantyzmu polskiego. I wiem, że to jest wybór dość nieoczywisty, bo jeżeli pomyślimy o samym Calderonie de la Barce, no to jakby ciężko go uznać za Polaka i za romantyka. Tym niemniej, a oczywiście jest to kongenialny przekład, czy właściwie, jak mówią niektórzy, napisanie na nowo w oparciu o oryginał autorstwa Juliusza Słowackiego. I w tym kontekście niewątpliwie realizujemy tę myśl przeniesienia na scenę tekstu, który byłby związany z polskim romantyzmem, a i tekstu faktycznie, który tę tradycję inscenizacyjną ma w Polsce olbrzymią, jakby ze sztandarowym dziełem Grotowskiego. Natomiast tutaj to, co jakby wydaje się niezmiernie kuszące, to fakt, że Gosia Warsicka, która będzie reżyserką tego projektu, współrealizowanego dzięki inicjatywie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma tutaj wizję, która, nie chcę powiedzieć w sposób oratoryjny, natomiast w sposób muzyczny, a taki, który łączy działalność aktorów z działalnością muzyków, instrumentalistów, a myśli o tym projekcie w taki sposób, żeby Książę Niezłomny z jednej strony wybrzmiał w całej swojej pięknej, poetyckiej formie, co na pewno też się stanie przy udziale i naszych aktorów, i aktorów, którzy ze Starym Teatrem przez lata byli związani, dlatego nie zawaham też się nazwać ich, mam nadzieję, że się nie obrażą, naszymi aktorami, panią Anną Polony, panem Edwardem Lubaszenko zaplątałem się trochę, ale chciałem jeszcze dodać, że bardzo ciekawym aspektem będzie obecność zespołu muzycznego, który jest zespołem międzynarodowym znowu.
Tak, tak, bo muzykę do tego przedstawienia skomponuje Karol Nepelski, natomiast...
Czyli taki nadworny, stały współpracownik Małgorzaty Warsickiej i też
nie
twórca.
Nie tylko, bo wiemy, że Luca Persewala w zeszłym sezonie i tak dalej.
Wspaniała
więc jest to
instalacja muzyczna. Tak,
tak, natomiast Karol chce posiłkować się Wasimem Ibrahimem, który jest Syryjczykiem, tworzy w Krakowie ze swoim zespołem bardzo oryginalną muzykę. I tutaj ten wkład muzyczny będzie bardzo właśnie istotny.
Tak. Anna Polony, Olaf, przepraszam, nie Olaf.
Edward Lindelubaszenko.
Edward Lindelubaszenko, a Anna Polony jest właściwie ciągle aktorką Starego Teatru, bo wiem, że przedstawienie, nie monodram, ale z taką mocną rolą Anny Polony cieszy się ogromnym powodzeniem.
To prawda.
W teatrze.
No to prawda, i... bardzo się z tego cieszymy.
Tak,
zresztą
tak.
Odwiedzili festiwal w Malcie w ostatnim czasie, także też jeżdżą. Co tym bardziej dowodzi popularności tego przedstawienia.
Tak, no i geniuszu Anny Polony, mówiąc bez ogródek. Dobrze, to może jeszcze dwa słowa o Teatrze Kobiet, bo to jest też bardzo ważny wątek i już we wrześniu, więc warto chyba już rezerwować czas.
Ten projekt Scena Kobiet jest autorską inicjatywą kuratorowaną przez jedną z naszych dramaturżek, Agatę Dąbek. Jest projektem bardzo ciekawym, w którym nacisk kładziony jest na dramaturgię współczesną, pisaną przez kobiety i następnie reżyserowaną przez reżyserki młodego pokolenia, o których już jest głośno w teatrze, czy to właściwie świeże absolwentki, czy jeszcze w niektórych wypadkach studentki Krakowskiej Szkoły Teatralnej. I na początku września, pomiędzy 23 a 26...
Czyli pod koniec
na początku, tak, ciężko zachować jakąś biegłość.
Ale my z panem dyrektorem czuwamy dzisiaj.
Dziękuję bardzo, tak. Godzina nie sprzyja biegłości.
Wszystko rozumiemy, to będzie dokładnie 23 się rozpocznie.
23 września Oczy Motyla Karoliny Fortuny w reżyserii Zofii Gustowskiej, 24 września Żywot i śmierć pana Hersza Lipkina z Sacramento w stanie Kalifornia w reżyserii Iżbel Szatrawskiej w reżyserii Zdenki Pszczołkowskiej, potem Kasandra Maszyna Aleksandra Zielińska w reżyserii Olgi Ciężkowskiej. Ja tutaj jeszcze skorzystam z tego, że udało mi się tak wedrzeć w narrację dyrektora Bukowskiego.
Uratować ją wręcz.
Bo chciałem powiedzieć, to jest się wydaje szalenie istotne. To, że kobiety, to jest jasne, że teksty kobiet nowe reżyserują kobiety, kobiety przygotowują to całe przedsięwzięcie. Są takie dwa sposoby obcowania z instytucją kultury, które gdzieś w moim przekonaniu wpisują się w działalność Narodowego Starego Teatru. Jedna to jest taki, nie boję się tego słowa, świątynny sposób obcowania, w tym sensie albo można powiedzieć świąteczny, taki, w którym zjawiamy się gdzieś wieczorem, czujemy, że to jest taki specjalny moment,
tak jest.
Który jest dla nas szalenie istotny, który potem wspominamy, kupujemy program, zachęcamy bardzo serdecznie do odwiedzin naszego sklepiku, w którym wiele ciekawych elementów związanych z naszą działalnością można nabyć i zabrać do siebie do domu. Natomiast drugim sposobem obcowania z naszą instytucją jest taka świadomość, że jesteśmy też instytucją otwartą, która nie tylko tworzy duże, zamknięte przedstawienia, ale właśnie stara się być nieustannie w dialogu, zarówno z widzem, jak i z twórcami. I wydaje mi się, czy wiem, chociażby na przykład tekst Iżbel Szatrawskiej jest takim tekstem w tym sensie szalenie gorącym, że wywołuje już bardzo, bardzo spore dyskusje między osobami, które miały okazję już go przeczytać. Sądzę, że Iżbel czeka na pierwszą jakby taką dużą realizację w jakimś polskim teatrze bądź teatrze telewizji. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. W każdym razie wszystkie te teksty wydają się być bardzo ciekawe i wiemy już w toku różnych spotkań twórczyń, z naszymi aktorami, że szykują się nam bardzo nie tyle ciekawe, nie tylko ciekawe artystycznie wydarzenia, ale okazja do tego, żeby podyskutować, podialogować, dlatego że każde tego typu wydarzenia to są zawsze spotkania bezpośrednie widzów z twórcami i możliwość przyjrzenia się bliżej nawet nie tyle samym tekstom, samym czytaniom, ale też poruszanym w tych próbach kwestii po prostu. To jest, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne.
Tak, ale jako adwokatus diabła zapytam, jakby trochę może cytując, nie wiem, czy Maciej Stroiński nie przestał zajmować się teatrem, krytyk związany z Przekrojem. Czy przypadkiem ta scena kobiet nie jest dyskryminacją panów w Teatrze Narodowym?
A myślę, że chyba żaden pan w Teatrze Narodowym nie czuje się dyskryminowany.
Nie, ale chodzi o to, że tylko kobiety i...
Znaczy tam też w obsadzie tych przedstawień nie będą tylko kobiety, to po pierwsze.
Oczywiście gdyby Maciej Stroiński zapytał, to możemy to odpowiedzieć.
My staramy się być bardzo wrażliwi na wszelkie sygnały dotyczące dyskryminacji.
Ja pytam o parytety.
Staramy się wypalać te sytuacje żelazem dyskryminacyjne i mobbingowe, na tyle, na ile pozwala nam na to władza dyrektorska.
Nie, żartując, pytam o to jakby przesunięcie uwagi takie totalne, czy ono nie jest...
Ja nie wiem, czy ono jest totalne. Jest tak, że jeżeli byśmy na przykład wzięli pod lupę ilość twórców i twórczyń w polskim teatrze, zauważylibyśmy, że w ostatnim czasie liczba reżyserek teatralnych szalenie się zwiększyła.
Tak.
Są takie lata w szkołach teatralnych, gdzie jakby nastąpiła absolutna, stuprocentowa feminizacja. I ja się zastanawiam, jeżeli patrzę na repertuary różnych teatrów i odkrywam, że na przykład w planach repertuarowych są przedstawienia reżyserowane tylko przez mężczyzn, a takich teatrów w Polsce jest sporo, to jestem dumny z tego, że jeżeli spojrzymy na nasze plany repertuarowe tego sezonu, to kobiety są w przewadze.
Więc
to jest dla nas szalenie istotne i to samo dotyczy jakby też twórczości dramatopisarskiej. Jeżeli byłoby tak, że nie mielibyśmy co pokazywać i co wystawiać spośród twórczości autorstwa kobiet, na pewno wymyślilibyśmy inny program. Natomiast to, co obserwujemy, to obserwujemy rzeczywiście nie dość silną reprezentację zarówno dramatopisarek, jak i reżyserek w polskim teatrze i temu po prostu wychodzimy naprzeciw. Jeżeli w pewnym momencie ten głos kobiet zacznie być co najmniej na równi słyszalny z głosem mężczyzn w polskim teatrze, wtedy będziemy robić projekty mieszane.
Tak, ale rzeczywiście ten głos wreszcie słychać, tak. Nastąpiło jego uwolnienie i fantastycznie, że ta scena otwiera swoje podwoje 23. Obiecuję, że państwu obiecuję i panom też obiecuję, że na tej antenie na pewno z autorkami, twórczyniami tego cyklu będziemy jeszcze rozmawiać. Benjamin Bukowski. Jeszcze jedna kwestia, co z Perekiem? Robi się premiera, do której nie doszło w zeszłym sezonie. Niezwykle ambitny projekt, dzieło, no, legendarne dzieło XX wieku, wielka, wielka powieść. No i czekamy na przedstawienie, które robi pan z Katarzyną Kalwat.
W którym pokoju kamienicy jesteście obecnie?
Jesteście aktualnie.
A to jest dziwna kamienica, której geometria zmienia się wraz z wędrowaniem po niej. Natomiast odpowiadając już trochę bardziej serio, ten projekt głównie musiał zostać przełożony, tak jak pan dyrektor wspomniał na początku naszego wywiadu, przez sytuację pandemiczną. Faktycznie jest to przedsięwzięcie niezwykle ambitne. Książka Pereka jest biblią dla miłośników awangardy, więc z niejakim drżeniem pracujemy nad nim, mając świadomość, że...
Nie wierzę w te kokieterie. Benjamin Bukowski jest... Ja myślę, że pan się niczego nie boi, panie Benjaminie, i tylko nas pan tutaj kokietuje z panem dyrektorem. No, ktoś, kto pracuje z arcypowieścią Pereka, naprawdę nie może się bać.
Być może tak, no. Być może tak. Natomiast niewątpliwie mogę powiedzieć, że Perek powstanie. I serdecznie już w tej chwili na niego, na ten spektakl zapraszam.
Tak, jest to wielkie oczekiwanie. Pamiętam, rozmawialiśmy mniej więcej miesiąc przed planowaną premierą, pierwszą premierą i mówił pan, że tak mniej więcej około 9 godzin będzie trwało, więc to jest moje jeszcze jedno pytanie. Czy to będzie 9 godzin, czy raczej jakieś tam 2,5 z przerwą?
A w związku z tym, że obecnie jakby wiele uwagi bardzo słusznie w dyskursie społecznym, w dyskursie filozoficznym, w dyskursie psychologicznym kładzie się na kategorię empatii i kategorię czułości, a stwierdziliśmy, że mimo naszej niewątpliwej czułości, empatii i miłości do Pereka...
Czyli to jest tego rodzaju, to taka brutalna dosyć czułość, dobrze.
Spróbujemy być czuli również wobec naszej widowni i staraliśmy się znaleźć jakiś rodzaj kompromisu pomiędzy czułością wobec widowni, a czułością wobec autora, wiernością temu duchowi awangardy, a poszanowaniem dla kurczącego się czasu odbiorcy. I nie będą to 2 godziny z przerwą, nie będzie to również 9 godzin bez przerwy. Myślę, że uda się nam to wypośrodkować.
Unia Teatrów Europy jeszcze na koniec zupełnie, bo to jest taki ważny powrót do tej uniwersalnej idei Starego Teatru, prawda? No.
Tak, spodziewamy się w grudniu walnego zgromadzenia Unii Teatrów Europy, które to walne zgromadzenie właśnie zostanie.
To była jedna z pana takich ważnych decyzji na początku, żeby wrócić do tej Unii.
Tak, no... To jest o tyle istotne, bo te sieci europejskie wydają się dzisiaj szczególnie ważne. Zauważamy na różnych zebraniach Unii Teatrów Europy, że poruszane tam tematy dotyczą właśnie skomplikowanych relacji między poszczególnymi krajami europejskimi. Zobaczymy, co się wydarzy w trakcie tego walnego zgromadzenia, które odbędzie się w Krakowie. Tyle mogę powiedzieć na razie, dlatego że w planach Unii Teatrów Europy są też różnego rodzaju festiwale i koprodukcje, ale czas jest na tyle trudny dla wszystkich, nie tylko w Polsce, u nas, ale w każdy z krajów boryka się z cięciami finansowymi w kulturze, boryka się z różnymi innymi problemami. Te koprodukcje zagraniczne też, tak jak można powiedzieć, na początku czasów pandemicznych były sposobem na poratowanie budżetu teatru. Dzisiaj wydaje się to jeszcze bardziej skomplikowane i szukamy różnych nowych sposobów funkcjonowania. Temu będzie między innymi to walne zgromadzenie poświęcone. Spodziewamy się gości z 15, 17, może nawet 20 różnych krajów. Zobaczymy, co się wydarzy. To jeszcze wszystko przed nami.
Stary Teatr w międzynarodowej sieci. Rozmowy w kulisach. Rozmowy nie dla widzów, ale wbrew pozorom dla nas również bardzo istotne, no bo taki będzie teatr w przyszłości, jak być może uda się ustalić i do jakiegoś konsensusu dojść. Bardzo dziękuję za to spotkanie poranne. Sezon zaczyna się oficjalnie jutro w Narodowym Starym Teatrze. Pierwsza premiera już wkrótce, 4 listopada. Reżyseruje Benjamin Bukowski. Dziękuję za to spotkanie. A o repertuarze opowiadał także dyrektor Narodowego Starego Teatru Waldemar Raźniak. Dziękujemy państwu za uwagę. Grzegorz Dąbek, który program realizował, oraz mówiąca te słowa Justyna Nowicka.